każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, dzień dobry. Rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia na antenie Radia Gorzów. Jak zwykle w każdą sobotę po godzinie 10. Dyskusja przede wszystkim o kwestiach dotyczących naszego miasta. A dzisiaj w naszym studiu Sebastian Pienkowski, przewodniczący Gorzowskiej Rady Miasta, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zbigniew Syska, wiceprzewodniczący Rady Miasta, klub Kocham Gorzów. Dzień dobry. Jerzy Sobolewski, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Patryk Broszko, Gorzów Plus. Pan radny potwierdził obecność w naszym studio. Mamy informację SMS-ową, że jest w drodze do nas. Za chwilę zapytamy, czy to korki zatrzymały pana radnego. Ostatnio się nie spóźniał, ale w kilka innych programów zanotował spóźnienia. Drodzy państwo, dzisiaj od innego tematu nie możemy zacząć. Będziemy mówić m.in. oczywiście o gorzowskich uczelniach, będziemy mówić o gorzowskich inwestycjach, o wywozie śmieci. To są wszystko tematy bardzo ważne dla nas, dla gorzowian, ale Dzień Matki to jest temat najważniejszy. Porozmawiajmy jednak o naszych mamach w kontekście nieco innym. Jak się żyje mamą w Gorzowie? Panowie, jak uważacie, jaka jest ocena gorzowskich radnych? Jerzy Sobolewski.
Chciałbym najpierw złożyć życzenia wszystkim mamom w Gorzowie. Myślę, że należą się im życzenia i to bardzo, bardzo serdeczne, miłe, bo jakby matki stanowią taką najważniejszą część rodziny. Podstawową komórką jest rodzina i tutaj kobiety spełniają niesamowitą rolę, bo przede wszystkim są osobami, które wychowują dzieci. Teraz troszeczkę już ta emancypacja wkroczyła na nasze tutaj pola, ale jednak zdecydowanie kobiety zajmują się wychowaniem dzieci i jeszcze do tego przeważnie łączą wychowanie dzieci z pracami, z pracą zawodową, także...
Mhm. Czyli wszystkiego najlepszego mamom, to bez
wątpienia. Tym większy szacunek.
A lokalnie, jak pan widzi sytuację mam w Gorzowie, jak się żyje mamom?
Ja myślę, że tak jak i ojcom, tak jak rodzinom, tak jak na wszystkim, tutaj nie widzę jakiejś różnicy między matką a ojcem, czy mężczyznami a kobietami. Żyje nam się na pewno tak, jak każdy sobie na to zasługuje.
Ale jak miejsca w żłobku zabraknie albo w przedszkolu, to najczęściej jednak mama zostaje z dzieckiem.
No, ostatnio dużo jest też tacierzyństwa w tym
to prawda,
w tym
coraz
wszystkim.
Więcej.
Na pewno mama zostaje i jest problem rzeczywiście ze żłobkami w Gorzowie. Tutaj kolega ostatnio przedstawił program budowy żłobków. Nie wiem, nawet tyle w sumie żłobków jest w Gorzowie, jakich. Ale
to jest... Nie wiem, ile jest żłobków?
No chwileczkę, pan powiedział
pan
na swojej konferencji prasowej pan mówi, że są 4 żłobki albo 5 w Gorzowie, około 5 pan tak powiedział.
Mówiłem
tak?
Publiczny, a pan mówi pewnie o niepublicznych też, więc
ja mówię
o publicznych, trzeba było słuchać.
Ja mówię o wszystkich żłobkach.
Trzeba było słuchać, a nie zarzucać się niewiedzy,
panowie, ale wspólny mianownik jest...
Wprowadza słuchaczy w błąd i po prostu pan kłamie, to proszę tego nie robić.
Wspólny mianownik jest taki, że jednak brakuje mi w żłobkach i przedszkolach.
Miejsc absolutnie, tutaj trzeba było się pochylić nad tym, ale też nie można obiecać tutaj jako przewodniczący Rady Miasta, że wybuduje żłobki, nie będąc jeszcze absolutnie w kampanii.
Odwołcie, panie redaktorze, bo to są
proszę
twarde
bardzo,
zarzuty.
Proszę bardzo,
ja Prawo i Sprawiedliwość.
Przewodniczący nie wybuduje żłobków, bo nie mam takich możliwości. Ja powiedziałem wyraźnie na konferencji, że jeśli wygramy wybory na prezydenta w październiku. Także proszę uważnie słuchać i jeśli pan już porusza ten temat, to proszę się zapoznać uczciwie z konferencją, dopiero później się do tego odnieść.
Poznałem,
w ciągu 2 lat 4 przedszkola, dobrze pamiętam?
Żłobki, tak. W pierwszym roku myślę, że 2 i w drugim 2. Pokazaliśmy miejsca, pokazaliśmy mapę, gdzie rodzice mieszkają z dziećmi, jest największe zagęszczenie. Także to wszystko na konferencji przedstawiliśmy, wyliczyliśmy koszty, pokazaliśmy działki miejskie. Także tutaj, panie radny, jest to realne, tylko...
Realnie jest wszystko.
500 plus też miało nie być, 340 miliardów za waszych rządów uciekło. My podnieśliśmy 40 miliardów od bandytów, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć. I oddaliśmy je ludziom. Dzisiaj mamy, żyje im się lepiej. Dlaczego? Bo też mają 500 plus.
Mocno otwarcie naszego programu państwo przyznają. No. Dobrze, ale powracając do tematu mam w Gorzowie. Jak się żyje mamom? Sebastian Pienkowski.
Myślę, że dużo lepiej. Program 500 plus działa, są pieniądze w budżecie i myślę, że... wszystkie mamy, które posiadają dzieci, to doceniają, bo w końcu pierwszy rząd, który jest w historii Polski, tak dużą sumę przeznaczył dla obywateli, dla rodzin, a przede wszystkim dla mam. Przypomnę, że też jest, wejdzie prawo, gdzie mamy, które wychowywały czwórkę dzieci, dostaną minimalną emeryturę, nawet jak nie miały do tego prawa, w sensie wypracowanych zawodowo lat, to będzie taki przepis, że dostaną od państwa tą emeryturę. Także doceniamy mamy, dzisiaj jest ich dzień. Wykorzystam, panie redaktorze, okazję, zapraszam o 11:00, zaczyna się na kwadracie piknik, który pani minister Rafalska pod jej przewodnictwem.
Coś tam stuka, panie redaktorze.
Pod moim. Będzie piknik.
Czy można byłoby pomóc panu radnemu wejść do studia? Jest z nami pan radny Patryk Wrzoszko.
Się spóźnia, no co?
Dzień dobry, witamy pana w studio. Najważniejsze, że się udało dotrzeć.
Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie.
Kolejne zresztą pewnie.
Ostatnio się panu nie zdarzało.
Ale wcześniej obowiązki tak. Zawodowe.
Kończąc wątek, 1000 o tebie ciekawego, dobrze pamiętam, to kolejna propozycja już
tak,
wyborcza.
Tak, wyliczyliśmy to, myślę, że w budżecie znajdą się pieniądze. Zresztą zaraz będziemy o śmieciach rozmawiać, też przedstawimy pewne rzeczy. Tak, pokazaliśmy, że można zmieniać Gorzów zarówno gospodarczo i społecznie. Jak państwo wiecie, w tamtym roku urodziło się w Gorzowie 1250 dzieci i bez problemu te pieniądze w budżecie się znajdą.
Zbigniew Syska, przypomnę, meritum mamy w Gorzowie, mamy dzisiaj dzień mamy, więc pamiętamy o mamach. Jak się żyje w Gorzowie?
Dołączam się do tych życzeń, które przedstawił pan Sobolewski. Natomiast no, może skoncentruję się na jednym wątku. Rzeczywiście, 500 plus pozwoliło, że większość mam teraz może bardziej swobodnie dysponować pewną kwotą pieniędzy i tutaj rzeczywiście ta jakość życia troszeczkę się poprawiła, ale jeżeli chodzi o sam Gorzów, to wiem, że bardzo dużo było próśb o wybudowanie żłobka na osiedlu europejskim i tamten żłobek już od kilku lat jest bardzo potrzebny. No tutaj widzę, że są już pewne działania proponowane przez kandydatów na prezydenta, więc myślę, że to będzie w najbliższym czasie przez którąś z opcji zrealizowane i mam nadzieję, że tam na tym osiedlu w końcu się panie doczekają tego żłobka, który jest na pewno bardzo potrzebny.
Dobrze, a suma summarum, jak się żyje mamom?
Myślę, że dobrze.
Dobrze, tak? Nauczycielska ocena 4, tak? Czy 4 plus?
No tutaj bym skłonny dać 4 plus.
Patryk Broszko, kocham Gorzów.
Zaraz.
Panie
redaktorze.
A to było dobre.
Przepraszam, ale to nie ja.
Panowie,
przepraszam, bije się w serce, ale to nie ja wymyślam te podchwytliwe nazwy klubów gorzowskich. Dobrze. Kocham Gorzów się wypowiadał, pan Zbigniew Syska.
Ale Gorzów na pewno przecież pan.
Gorzów plus, proszę bardzo, Patryk Broszko. No troszeczkę humoru musimy wprowadzić.
Dziękuję bardzo. Przede wszystkim na początku, bo słyszałem jadąc tutaj do radia, że zaczęliście panowie od tematu mam. Także wszystkim mamom życzę wszystkiego, co najlepsze. Swojej mamie też życzę wszystkiego, co najlepsze. Kocham cię, mamo. A jeżeli chodzi o mamy w Gorzowie, no to podzielam stanowisko tutaj przedmówców. No jest lepiej z uwagi na pojawienie się dodatkowych funduszy w postaci programu 500+. Brakuje rzeczywiście tych miejsc w żłobkach, ale już wczoraj z przewodniczącym Pieńkowskim wymienialiśmy swoje poglądy na ten temat i przewodniczący Pieńkowski doskonale wie, że pomimo tego, że może obiecać 4 żłobki jako prezydent, to bez rady miasta tego nie zrobi, bez zabezpieczenia środków finansowych.
Jak każdy prezydent.
Nie zrobi, więc najlepiej byłoby odpowiedzieć na pytanie, skąd wziąć 20 milionów na wkład własny właśnie na te przyszłe żłobki.
I to już za chwilę. To wszystko w temacie mam, tak? Rozumiem?
No tak, no najlepsze życzenia dla mam. Co tu dużo o mamach rozmawiać? Najważniejsze osoby chyba w życiu każdego człowieka, albo jedne z najważniejszych, tak, które nam towarzyszą od początku naszych narodzin do późnych lat. Dlatego wszystkiego najlepszego jeszcze.
Można jeszcze 100 lat zaśpiewać ewentualnie.
A to może na koniec, dobrze? Ad vocem,
bo tutaj przyjmując taką...
Rozumiem, że to w kampanii wyborczej będzie jeden z głównych tematów i będziemy liczyć, analizować, czy jest to realne, ale...
Przyjmując...
Dla PiS jest wszystko realne.
W taki sposób myślenia, jak pan ma radny Broszko, że zakładał tu się ostatnio, to ja też proponuję mu zakład, że jeśli zostanę prezydentem, to zobaczy pan, że znajdzie się większość w Radzie, że zagłosuje za tymi żłobkami, a nowy prezydent znajdzie pieniądze. I możemy się założyć dzisiaj.
Panie redaktorze, jedno zdanie.
Czy pan radny przyjmuje zakład?
Jeżeli pan przewodniczący Pieńkowski ma inne standardy niż przewodniczący Sobolewski, który jeszcze do dzisiaj nie wypłacił, w cudzysłowie mówiąc, zakładu, który ze mną przegrał, to możemy się założyć.
Super. To
Ale o co?
O te cztery żłobki, jak pan przewodniczący zostanie prezydentem.
O dobre wino, chyba, że pan...
No, coś efektownego, dobrze, to po programie.
Lepiej się nie zakładaj, bo...
Bo ty już dwa razy przegrałeś, ja wiem.
Ja myślę, że
z tobą bardzo jest przyjemnie
przegrać. Pan Sobolewski był przewodniczący, a ja to
panowie, ale kolejne wątki, mamy jeszcze dużo...
Patryk może się zakładać, bo Sebastian nie zostanie nigdy prezydentem, to może się spokojnie zakładać.
Ale Robert Surowiec został waszym kandydatem na prezydenta, a do dzisiaj nie dostałem się na
stolicy.
Ty nawet nie wiesz, o co się zakładaliśmy.
Panowie, bo za chwileczkę... Panowie, bo i tak nie słychać o czym mówicie. A ja mam przygotowany utwór, jak będzie wielki chaos, to zawsze mogę wykorzystać jakąś piosenkę. Dobrze. Przechodzimy do kolejnego tematu, bardzo ważnego, bo chodzi o odbiór nieczystości od gorzowian. Oferty przewyższyły kwotę zakładaną przez Związek Celowy MG6, o tym pamiętamy. Zastanawialiśmy się, co MG6 zrobi w tej sytuacji. Decyzja zarządu jest taka, procedujemy przetarg, powiedziała na antenie Radia Gorzów pani Katarzyna Szczepańska, dyrektor Biura Związku Celowego Gmin MG6. To dobra decyzja, czy trzeba było zorganizować kolejny przetarg z nadzieją na to, że pojawi się jakaś firma, która zaproponuje coś tańszego. Czy rzeczywiście trzeba było łapać to, co się pojawiło na rynku? Patryk Broszko, zaczniemy tym razem od pana.
No z jednej strony wydawałoby się, że można było ciągnąć te przetargi w nieskończoność, ale z drugiej strony mieszkańcy Gorzowa, jak i władze miasta, jak i Związek Celowy Gmin MG6 chce mieć już tę sprawę uporządkowaną, w związku z tym będzie bazował na tym, co zostało wyłonione w tym kolejnym, ostatnim, jak zapowiedziała pani dyrektor, przetargu. No, trzeba będzie przeliczyć te koszty, tak, ponieważ z tego co wiem, ta oferta najniższa i tak jest wyższa od tej zakładanej. No, ale zakładam, że pani dyrektor ma na tyle rozeznaną tą arytmetykę, tak, ten budżet Związku Celowego Gminy MG6, że znajdzie te pieniądze, aby dołożyć do tej najniższej oferty.
Prezydent Gorzowa obiecywał w naszym studio w czwartek, że cena nie pójdzie do góry dla gorzowian.
To chciałbym poznać dokładne uzasadnienie tego, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że skoro oferta jest wyższa, to musiały być wyższe ceny, ale ja nie mam tak dogłębnej wiedzy w tym zakresie, jak zapewne ma pan prezydent, który jest przecież członkiem MG6.
Znaczy, mówił, że to nie musi mieć
innymi słowy, zakładam, że są mimo wszystko w tej ofercie jakieś takie możliwości, gdzie można przyoszczędzić, tak? Ale co dokładnie, to nie chcę tutaj, panie redaktorze, się rozwodzić i wymądrzać.
Na pewno nie częstotliwości odbioru nieczystości, bo o to też pytałem, ma być zwiększona, więc...
No tego chyba wszyscy mieszkańcy Gorzowa oczekują.
Zbigniew Syska.
No muszę powiedzieć tutaj, że dla mnie jest, czy właściwie dla naszego klubu jest dobrze, że ten przetarg nadal się toczy, że definitywnie nie wycofano się, ponieważ uważamy, że następny kolejny przetarg mógł być jeszcze bardziej kosztowniejszy. Wzrosły, jak wiemy, bardzo drastycznie ceny paliw, a wiadomo, że przy wywozie śmieci te kursowanie jest bardzo ważne, więc przypuszczam, że kolejny przetarg mógł być jeszcze o wiele wyższy niż obecnie. Te kwoty nie są aż tak drastycznie, jeżeli chodzi o ten sektor drugi, to było tam zarezerwowane 15 milionów, a pierwsza oferta była na 15,840, więc te 840 tysięcy czy 16 milionów, czyli milion więcej. Tutaj myślę, że można byłoby poszukać pieniędzy, żeby rzeczywiście można to dalej było zrealizować. No ja cieszę się, że nie został on zerwany, ale że nadal jest procedowany, bo ostatecznie, kiedy termin będzie zakończony, to chyba nie, z tego wiem, to jeszcze nie podano w mediach.
Szczerze to nie, no ale od lipca już według nowych zasad ma być odbiór, tak? Więc to jest jakby dla mieszkańców najważniejsza data od lipca.
Znaczy też cieszy mnie to, że deklaracja pana prezydenta powiedział, że nie zwrócił opłata za śmieci. Myślę, że to jest najważniejsza informacja w ogóle dla większości, że nie powinna wzrosnąć, tak?
Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
Trzeba wyłonić operatora, to nie ulega wątpliwości, bo teraz obecnie szczególnie na osiedlach jest koszmar ze śmieciami. To, co się dzieje, to przecież naprawdę urąga wręcz higienie takiej miejskiej, bo po prostu śmiecie są niewywożone. Już znajdują się nawet na piaskownicach czy na placach zabaw. Dzieciaki roznoszą tam rzeczy, które im się do zabawy przydają. I ja to oglądam i to jest dla mnie rzecz no, niespotykana, że coś takiego się dzieje. Myślę, że przetarg... No ostatnio w ogóle nie mamy jakieś tutaj do przetargu szczęścia, bo wszystkie przetargi, które są, to są albo odwołane, albo źle wycenione, jak chociażby szkoła numer 20. Trzeba to absolutnie jak najszybciej zrobić. Dobrą informacją jest to, że mieszkańcy nie będą no, mieli podwyżek. Także wydaje mi się, że trzeba jak najszybciej tą sytuację załatwić, bo na tym cierpią po prostu mieszkańcy, a firmy, nie wiem, no tak jak tutaj kolega mówi, że z dnia na dzień rosną ceny i wydaje mi się, że jeżeli tak jeszcze troszeczkę potrwa to wszystko, to na pewno trzeba będzie zwiększyć opłatę za wywóz śmieci.
Z drugiej strony ceny paliw to jest kwestia taka bardzo, bardzo płynna, ulotna. Raz jest wyżej, raz niżej cena za baryłkę, tak?
I globalna przede wszystkim. My jako kraj nie mamy na to praktycznie żadnego wpływu, poza regulacją podatku.
Ale rząd też podwyższył 10 groszy za litr, a poza tym, no przypomnijmy sobie słynny karnister, który w wyborach pokazywał prezes Kaczyński, gdzie można rzeczywiście to wszystko poobcinać, a teraz jeszcze dodaje. Także zobaczymy, jak to będzie. Najważniejsze, żeby to nie było kosztem mieszkańców.
Tyle, Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska. Sebastian Piankowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Ineko, ja mam wrażenie, że IMG6 są firmy, które jakby nie są ogarnięte przez pana prezydenta, tak? Tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że Ineco, przynajmniej ja mam taką wiedzę, wykonawcą zapowiedziała podwyżkę i za wwożenie odpadów niesegregowanych będzie pobierała nie 232 zł, tylko 285 zł. W związku z tym naturalne jest, jeżeli mamy wolny rynek, że firmy, mając taką wiedzę, muszą uwzględnić ten wzrost i tak naprawdę wrzucić swoje koszty. Dalej, co mnie dziwi, w budżecie na 2018 rok MG6 jest 2 miliony deficytu, a wiemy, że już teraz jest około 8 milionów zadłużenia. W związku z tym widać, że MG6 tonie i jest tu olbrzymi problem, żeby ten problem rozwiązać, a prezydent nie ma na to pomysłów. Kolejny problem, jakie zgłaszają na przykład firmy, no to jest to, że są krótkie okresy tych przetargów. Teraz z tego co wiem, z 6 miesięcy zostały wydłużone na 20.
Czyli firma nie ma czasu na analizę,
firma, wiadomo, że jak na krótszy czas, jak to tak jak na wolnym rynku to działa, musi dać droższą ofertę, no bo zainwestuje w coś, policzy za chwilę kolejny jest przetarg, więc te przetargi powinny być wydłużone, żeby cena spadła. Jeśli MG6 przegrywa 4 odwołania do sądów, płaci kary 60 tysięcy, jeżeli na administracji idzie tam ponad 1 600 000, no to ja
z
się
jakiego
pytam,
tytułu to,
kto to zarządza?
Panie przewodniczący?
Z źle przygotowanych i przeprowadzonych przetargów, panie radny?
A no jeżeli to stawia pan znak, to stawia pan znak zapytania, jeśli chodzi o funkcjonowanie.
Czy kadra zarządzająca sobie tam radzi? Po drugie, czy ma prezydent Wójcicki poprzez podwyżki w Ineco na wwożenie odpadów przerzuca tak naprawdę opłaty na firmy, a więc będzie musiał za chwilę im więcej zapłacić. A jeżeli im za chwilę musi zapłacić, to musi podnieść ceny. Pewnie te ceny wzrosną od 1 stycznia 2019, bo system tego nie wytrzyma, jeśli nie zostaną pokazane pewne środki naprawcze. Niedługo Prawo i Sprawiedliwość przekaże taką listę i pomysły, jak to naprawić, ale mówię, nie dzieje się najlepiej. Ten przetarg pewnie zostanie rozstrzygnięty, bo po prostu, jeżeli nie zostanie, zostaniemy zalani śmiećmi w Gorzowie i wtedy będzie tragedia.
Panie redaktorze, można?
Potrzebna jest
jedno
firma.
Zdanie, ponieważ pan przewodniczący dotknął tutaj tematyki tego zadłużenia Związku Celowego Gminy GB6. Mam trochę inne spojrzenie na tą sytuację, bo mam wrażenie, że Związek Celowy Gmin właśnie wychodzi na prostą w związku z tym, co się działo przez ostatnie lata, czyli sytuacja, w której nikt z mieszkańców nie miał indywidualnego konta, tylko było jedno konto, na które wszyscy wpłacali i okazuje się, że jest kilka milionów zadłużenia i trzeba było przez lata sprawdzać, kto zapłacił, a kto nie. Dzisiaj
udało się... I nie wiadomo do końca jeszcze.
Dzisiaj udało się w większości dokończyć ten proces i już są są pierwsze wezwania do zapłaty, pierwsze pozwy do dłużników śmieciowych,
głównie do firm.
Potrafią już sięgać po kilka tysięcy złotych, więc jest z czego ściągać i dajmy tutaj czas dla tego podmiotu, aby dokonał skutecznej egzekucji wobec tych wszystkich dłużników.
Panie radny, proste pytanie. Ile płaci Gorzowian za śmieci, a ile nie płaci? MG6 to wie? Nie ma zielonego pojęcia. To
no dzisiaj mając powie. Indywidualne konta...
3,5 roku dzisiaj naprawiają
sprawę. Dzisiaj tak.
I nie ale, naprawili do dzisiaj.
Ale pan nie przewodniczący, pan doskonale wie, że przez ostatnie lata kilka czy kilkanaście tysięcy mieszkańców Gorzowa wpłacali wszystko na jedno konto.
Ja to wszystko
więc
wiem.
Teraz dojść do tego, tak? Nie, kto ale wpłacił, a pan, kto nie, zabierało pan, naprawdę bardzo dużo czasu.
Nie ma identyfikacji dłużników w ogóle w MG6. Rodzą się nowe dzieci, nie płacą. Przychodzą nowi mieszkańcy, nie płacą. W ogóle nie ma systemu identyfikacji. I pan radny to bardzo dobrze wie.
Źle zaczęto, tak?
To, że szukamy dłużników, to jest jedna sprawa, ale nie identyfikujemy nowych, którzy powinni płacić.
Stawiamy kropkę.
I pytanie dlaczego?
Stawiamy kropkę. I kolejny temat. Gorzów wystartuje po pieniądze z rządowego programu Mosty dla Regionów. Mówi prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki w naszym studiu. Mówi, podoba nam się ten program i myślimy o tym, jak wykorzystać ten program do zbudowania kładki, słynnej kładki, która jest bardzo potrzebna, jak się okazuje, mieszkańcom Zawarcia, ale nie tylko. 20 najbardziej potrzebnych w Polsce mostów zostało już wyznaczonych, czy tych miejsc zostało wyznaczonych. Łączny koszt to 2 miliardy, ponad 2 miliardy złotych, prawie 2,5. To są takie bardzo ogólne dane. Nie ma Gorzowa oczywiście w tych najważniejszych inwestycjach.
Czemu oczywiście, panie redaktorze?
Bo znamy już tą listę, więc mówię oczywiście w tym kontekście. Natomiast prezydent mówi, to wcale nie oznacza, że nie mamy szans skorzystać z tego programu i bardzo byśmy chcieli spróbować. Czy to jest rozsądne, czy rzeczywiście jest nadzieja? Dobry pomysł na wykorzystanie tego programu? Zacznijmy od Prawa i Sprawiedliwości.
No pomysł jest dobry. Wiemy, że w Polsce przeprawy mostowe czy mosty to jest duży problem dla samorządów i nie są w stanie same tego wybudować.
Ja wsłuchuję się dzisiaj w głosy samorządowców. Niektórzy bardzo podzielone są. Niektórzy bardzo czekają na ten program i nie mówią, właściwie to mnie samorządowca nie stać na wybudowanie naszej gminy i tak dalej.
Zgadzam się. Są dwie strony medalu. Tak? Większe ośrodki, które mogłyby te mosty budować, jeżeli mają włożyć 20%, bo takie są plany, no to jest to jakiś ciężar do uniesienia. Mniejsze ośrodki, no to jest właściwie niemożliwe, więc podejrzewam, że ten program, jeśli zapadną już konkretne decyzje, gdzie te mosty miałyby być budowane, bo to są pierwsze pomysły, tak, które będą analizowane, gdzie będzie powstawał cały program funkcjonalno-użytkowy, projekty, no to pewnie w praniu wyjdzie, że mogą być pewne modyfikacje. I jeżeli takie informacje napłyną po pierwsze pomysłach do rządu, że danej gminy nie stać, no bo przecież jeżeli to ma być pół budżetu, no to w tym momencie oczywiste jest, że nikt tego nie podejmie. Wtedy rząd pewnie zdecyduje, że ten wkład będzie mniejszy, jeśli w ogóle będzie. Jeżeli to jest strategiczne z punktu widzenia państwa. Ja się cieszę, że taki program powstał, że w końcu pierwsza władza jest, która myśli o tym, żeby rozwiązywać te problemy, żeby budować te mosty. Także jest plan, jak to z planami. Pytanie, czy będzie realizowany. Ja mam nadzieję, że będzie.
I Gorzów powinien szukać tam swojej szansy?
Oczywiście, no tylko pytanie, czy ta pula środków się zwiększy, tak? Czy budżet to wytrzyma, bo jest pewna pula zarezerwowana do 2025 roku. Przez pierwsze dwa lata ma być ta analiza i te projekty, przez kolejne trzy budowa, tak? Czyli teoretycznie wszystko ładnie jest poukładane, zobaczymy w praktyce. Jak najbardziej, ja bym się cieszył, no tylko argument zawsze będzie tak, Gorzów ma dwa mosty i teraz będzie chciał trzeci, tak? Więc to też jest w porównaniu do tych strategicznych miejsc pytanie, jak się mocno przebijemy. Oczywiście będziemy za tym lobować, chociaż temat będzie trudny, nie ukrywam, ale będziemy za tym lobować, jeśli pan prezydent zgłosi, a wiem, że zgłosi taką propozycję, żeby Gorzów się starał o te pieniądze.
Patryk Broszko, radny Zawarcia, tak? Zawsze pan to podkreśla.
Dokładnie tak. A propos tego pomysłu rządowego, pomysł sam w sobie jest bardzo dobry, ale to, co przed chwilą usłyszeliśmy, ta perspektywa 2 lat diagnoz, później 3 lat realizacji, może nawet dłużej, daje do myślenia i zadaje się takie pytanie, czy aby na pewno uda się zrealizować ten projekt, tym bardziej, że może być tak, że na przykład za rok pojawi się inna opcja rządząca i z tego programu zrezygnuje. No, chciałbym, żeby była kontynuacja, bo czy to będzie Gorzów, czy inne miasto w Polsce, które potrzebuje tego mostu, no to
są inwestycje prorozwojowe,
przyda się taka inwestycja na pewno ze względu właśnie na tą prorozwojowość. Jeżeli chodzi o samo zawarcie i o okładkę, to ten temat przewija się od lat, ale powiem panu szczerze, że i państwu, nigdy nie obiecywałem mieszkańcom Zawarcia, że w tej kadencji uda się to zrobić, bo doskonale zdawałem sobie sprawę, że miasto tak na dobrą sprawę niewiele ma tutaj do powiedzenia, bo właścicielem, tak, dysponentem tej kładki jest przede wszystkim PKP i bez dobrej woli PKP tego nie zrobimy. I tak rzeczywiście się okazało. PKP powiedziało jasno i wyraźnie, nie budujemy, nie interesuje nas ta kładka. A w związku z powyższym na przyszły rok rezerwujemy środki i rozpoczynamy budowę tej kładki.
W perspektywie też kilkuletniej, dodajmy. Tak.
No, to jest inwestycja rzędu 10 milionów złotych. To nie jest tak, że sobie zabierzemy z jednej inwestycji, z drugiej i mamy kładkę, tylko musimy to rozłożyć na lata. Tak?
No właśnie, przed chwilą mówisz, że 20 milionów na żłobki nie ma, już jest na kładkę 10.
No,
nie, na most będzie
nie, nie próbujmy kwestionować, że mieszkańcom Zawarcia jest potrzebna ta kładka. Tak? Ten temat jest cały czas w toku, tylko tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie tego zrobić z abstryknięciem palca. Będzie to rozłożone na lata i dzisiaj ośmielam się to powiedzieć, ponieważ są już w końcu konkrety w tym zakresie.
Zbigniew Syska, kocham Gorzów.
Już w kampanii wyborczej w 2015 roku ludzie dla miasta mówili, że dla rozwoju Gorzowa potrzebne są nowe mosty. Nawet z tego co pamiętam, jeden most był lokalizowany na przedłużeniu Kosynierów Gdyńskich, później dalej łącząc tam z Fabryczną. Natomiast ten program rzeczywiście zakłada budowę 22 nowych mostów. Z tym, że no, najbliższy most jest zlokalizowany w Przytocznej, czyli Gorzów jest nieujęty.
Słyszę głosy z Przytocznej, to niekoniecznie...
Czy oni znajdą tak. 20% własnego wkładu? To jest
no
właśnie...
Nie znajdą, to jest jasne.
To jest, bo to jest koszt budowy nowego mostu, to jest, nie wiem, 120-160 milionów?
200 pewnie.
Może 200 milionów.
Więc... Na pewno ponad 100, prawda?
Wkład no bo... własny jest chyba większy niż budżet Przytocznej, no, tak?
Tak. Natomiast no, przyznam się, że trzymam kciuki. Jeżeli się uda panu Wójcickiemu rzeczywiście uderzyć do odpowiednich ludzi gdzieś tam i uda się załatwić te pieniądze na budowę mostu w Gorzowie, to przyznam się, że będę, nie tylko ja będę zadowolony, ale chyba większość Gorzowian.
Panie prezydencie, niech pan uderza.
Tak.
Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
Tutaj wszyscy się z tego śmieją, bo to troszeczkę te wszystkie hasła rzucane przez rząd PiS-u są takie właśnie bardzo abstrakcyjne i troszeczkę też komiczne, bo...
Myślę, że to nie się w studiu, panie radny, nie śmieje.
Ale chwileczkę, no ja koledze nie... Przyszły prezydent nie powinien przerywać. Wydaje mi się, że hasło takie rzucone, że do 2025 roku wybuduje się 22 mosty w Polsce. No to jest kolejne takie właśnie, tak jak powiedziałem, rzucenie czegoś, tak jak lotniska, tak jak wiele innych rzeczy, bez żadnego pokrycia, bo jeżeli rząd nie ma pieniędzy na osoby niepełnosprawne, które widzimy, jak w Polsce, jaka jest sytuacja, a tutaj rzuca hasłami wielkimi miliardami, prawda?
Panie radny, 4 Pierwsza. Miliardy poszły w ciągu
ale
dwóch lat.
Ale no znowu pan przerywa,
więcej,
kolego, pan proszę się uspokoić, błąd, proszę się uspokoić, spokojnie.
Proszę
spokojnie.
Po prostu mu nie mówić nieprawdy.
Panie redaktorze, Jerzy pan prowadzi ten program.
Jerzy Sobolewski, proszę bardzo.
Kolega Bigos.
Już za chwileczkę adwocem, dajmy dokończyć panu radnemu.
Proszę państwa, jeżeli wójt Przytocznej mówi, że ten most jest jemu niepotrzebny,
no, nie. Nie, tak nie powiedział. Powiedział jako mieszkaniec, czytałem właśnie, chciałem zacytować, jako mieszkaniec Przytocznej jestem na tak, mówi pan burmistrz, tak, ale mówi, ale jako wójt, czy no, jako burmistrz wiem, że nas nie stać.
Nie ma
stać,
żadnych
tak?
takich przesłanek, żeby ten most był wybudowany, bo nie ma ruchu, nie ma jakiejś większej potrzeby nie ma. Jak byłby, to rzeczywiście by się cieszył na pewno. Ale tak jak tutaj koledzy powiedzieli, że jeżeli ma wydać 20 milionów wkładu, no to skoro on te pieniądze znajdzie, to jest abstrakcyjnie, kompletnie abstrakcyjna propozycja.
Ale wracając do Gorzowa, do kładki.
Kładka w Gorzowie jest potrzebna, kładka jest, most również jest potrzebny w Gorzowie. Przecież pamiętam, że parę lat temu byliśmy pomysłodawcami konkursu architektonicznego na zagospodarowanie Gorzowa i tam właśnie był duży trzeci most ciągnący się, tak jak tutaj kolega Syska powiedział, od Kosyniorów poprzez Muńską, przez Wartę. I absolutnie jest potrzebny taki most. To jest, ale takie mosty to kosztują w granicach 200-300 milionów. To następna sprawa, skąd też Rada Miasta czy Gorzów by na wkład własny wzięli, prawda? Także ja bardzo sceptycznie podchodzę do tych pomysłów, bo to pomysły są takie, powiedzmy sobie, rzeczywiście wzięte z kosmosu, bo niestety wszędzie chodzi o pieniądze. Ja sobie teraz przypominam, proszę państwa, jak był piękny program schetynówek. To rząd, który funkcjonował, a to rząd PiSu przyszedł i obciął pieniądze na schetynówki.
No, ale dzisiaj też są...
5 miliardów teraz, dorzucił.
Dzisiaj też są programy, z których samorządowcy korzystają.
Na 20 milionów przyszło na drogi w województwie lubuskim i z tego dla Gorzowa dobrze, że udało się tą jedną drogę na Kazimierza Wielkiego załatwić.
Odwrócę. Ja mam taką prośbę tylko do pana radnego Sobolewskiego z Platformy Obywatelskiej, podkreślę, żeby pan nie wprowadzał w błąd albo z niewiedzy, albo świadomie nieprawdy.
No ja zawsze wprowadzam, a pan zawsze mówi prawdę. No bo jeżeli pan sobie,
niech pan poczyta sobie dokumenty. 4 miliardy na niepełnosprawnych trafiło więcej w ciągu 2,5 roku w stosunku do waszej władzy.
Jak to wygląda? No pan mówi o pieniądzach,
stawiamy kropkę.
Ja mówię o faktach, a pan nie chce rozmawiać. O faktach.
No fakt jest, że w Sejmie protestują ludzie niepełnosprawni. To jest fakt, czy to
jest
nie jest fakt?
Oczywiście.
No to proszę,
szanowni państwo, panowie, wojna pisowsko-platformiana, odcinek 2500.
Wracamy,
to nie jest wojna,
wracamy
to jest
do programu.
Pan radny,
nie używajmy słowa wojna. W drugiej części naszego programu o gorzowskich uczelniach, o gorzowskiej akademickości porozmawiamy, bo odbyła się specjalna sesja Rady Miasta dotycząca właśnie naszych uczelni. Jakie wnioski po tej sesji Rady? O tym po wiadomościach w Radiu Gorzów.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Stąd polityczne podsumowanie tygodnia w studiu gorzowscy radni. Przypomnę listę gości. Dzisiaj w naszym studiu Sebastian Pieńkowski, przewodniczący Gorzowskiej Rady Miasta, Prawo i Sprawiedliwość. Zbigniew Syska, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Klub Kocham Gorzów. Jerzy Sobolewski, przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej oraz Patryk Broszko, Gorzów Plus. Witamy po przerwie. I tak jak obiecywaliśmy, zajmiemy się tematem, którym zajmowali się na ostatniej sesji Rady Miasta gorzowscy radni. Wszyscy czekali na konkretne może wnioski, decyzje być może radnych, a to skończyło się raczej na tym, takie głosy słyszę od jednej, jak i z drugiej uczelni, skończyło się tylko i wyłącznie raczej na wysłuchaniu przez radnych stron, czyli zarówno Gorzowskiej Akademii, jak i z zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej. Jakie wnioski po tym spotkaniu z władzami obu uczelni mają gorzowscy radni? Czy do połączenia obu uczelni jest bliżej, czy dalej? Bo chyba wspólny mianownik został wyciągnięty, że generalnie zmiany nastąpią, ale w jakim kształcie? To teraz zależy wszystko od samych uczelni, przede wszystkim, jak i chyba troszeczkę od miasta, kto tutaj powinien być inicjatorem tych zmian i w jaką stronę powinny iść. Zbigniew Syska.
Trzeba na wstępie powiedzieć, że jeszcze jest procedowana ustawa 2.0, więc uczelnie same do końca nie wiedzą, jakie będą ostateczne kryteria.
I to jest właściwie klucz sprawy,
i
prawda?
Tak, i myślę, że...
Choć z drugiej strony scenariusze powinny być gotowe chyba nieco szybciej,
dlatego
prawda?
Też tam uczelnie powinny się na różne scenariusze przygotowywać, to tutaj przyznaję rację. Natomiast myślę, że taką sesję trzeba będzie jeszcze zwołać, kiedy już będzie ustawa wejdzie w życie, bo wtedy będziemy mieli już pewne dane konkretne. Natomiast co do tego, czego dowiedzieliśmy się może z sesji, no wiadomo, że AWF przygotowuje się do usamodzielnienia. Po rozmowie pana prezydenta z rektorem taka zgoda została wyrażona. Natomiast no, przyznam się, że informacje, jakie przekazał pan wiceprezydent Szymankiewicz, trochę mnie zaniepokoiły, bo okazało się, że pan rektor AWF-u ewentualnie, gdyby doszło do usamodzielnienia uczelni, to będzie chciał jakieś kwoty za budynki po AWF-ie. No, zobaczymy, co w tej sprawie, bo wiadomo, że na budynki też miasto przeznaczyło ponad 7 milionów dofinansowania i wydawało mi się, że...
To był wkład miasta jakby, tak? W rozwój uczelni.
Faktem, że to głównie poszło na rozbudowę tego nowego budynku na fizjoterapię, ale naturalnie mi się
poszło
wydawało,
w mury, mówiąc krótko.
Poszło w mury, tak, ale wydawało mi się, że to powinno w jakiś sposób wrócić do zasobów miasta.
Profesor Leszek Zguczyński, który był gościem również na antenie Radia Gorzów w porannej rozmowie, mówił o tym, że usamodzielnienie się byłoby pierwszym etapem do tego, aby potem połączyć się z
akademią. Tak, no bo to obecne prawo nie pozwala na włączenie wydziału do nowej uczelni. Muszą być dwie samodzielne uczelnie, wtedy można ewentualnie mówić o połączeniu. Natomiast no, przyznam się, że ze strony Akademii żadna jakaś deklaracja tak oficjalna nie padła, więc tej odpowiedzi żeśmy nie usłyszeli. Ale myślę, że tutaj też jest taka no, wyczekiwanie, jaka będzie ostateczna ustawa 2.0.
Mhm. Pan czuje jakieś zagrożenia związane z tą ustawą, w związku z naszymi uczelniami?
Boję się, bo... Parametryzacja wykazała, że nasze uczelnie, no przyznam się, że no, wysoko nie zostało ocenione, trzeba powiedzieć. Bo
muszą łączyć siły w związku z tym.
Dlatego
tak?
też tutaj wydaje mi się, że czymś naturalnym powinno być tak, aby uczelnie połączyły, wtedy będą stanowiły silniejszy ośrodek. Jeżeli utrzyma parametryzację AWF na, jeżeli chodzi o B wydział i będzie miał powiedzmy, podobne oceny, dwa wydziały też B, no nie wiem, czy uda się pozostałych trzech podnieść z C na B, to wtedy już ta uczelnia by uzyskała status akademickości. Natomiast, no zobaczymy, na razie za wcześnie jeszcze mówić na tym etapie o konkretach.
Poznaliśmy też dane, że uczelnia macierzysta w Poznaniu dokłada do gorzowskiego wydziału około 2 milionów.
Tak, tego, no wiadomo, że utrzymanie 9 milionów, oni mają z wypracowanych 7, więc 2 miliony. Tutaj właśnie też jest kwestia pieniędzy, jak gdyby AWF się usamodzielnił, no to pytanie...
Skąd finansowanie?
No, w jakiś sposób tutaj miasto musiałoby partycypować w kosztach. Pytanie, jakie będą te koszty, też nie wiemy, bo z tego, co pamiętam, profesor Zguczyński mówił, że około miliona.
Mówił o dwóch. W naszym studiu mówił o dokładaniu jaką kwotę.
Mówił na sesji też.
Tutaj pytały dwie różne kwoty. On mówił, że obecnie to jest 2 miliony, natomiast on mówił, że postarają się zejść z kosztami do miliona. Jak to będzie ostatecznie, to mówię, że teraz na tym etapie to jest jeszcze za wcześnie. Dziękuję.
Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
Wniosek jest jeden, że absolutnie te uczelnie muszą się połączyć. To nie ulega wątpliwości. Sesja spełniła swoje zadanie, wykazała jak uczelnie funkcjonują, jak to wygląda. Na dzień dzisiejszy jest tak, że Akademia Wychowania Fizycznego ma jeden wydział kategorii B właśnie, którą ostatnio otrzymał, ale i też ma prawo do doktoryzowania się. To jest rzecz bardzo ważna. Z kolei AJP ma 4 wydziały, w tym jeden kategorii B humanistyczny, 3 pozostałe w kategorii C. Jeżeli tak się utrzyma według parametryzacji, to straci dofinansowanie, tak jak pani profesor będzie miała mniejsze dofinansowanie, subwencję mniejszą niż do tej pory, bo kategoria C nie pozwala na to, żeby były wysokie subwencje, bo kategoria w zasadzie teraz dopiero B+, pozwala na to, żeby uczelnia dostawała więcej pieniędzy niż do tej pory. Generalnie to cała reforma Gowina jest bardzo nieprzygotowana, bo rektorzy stwierdzili, że na dzień dzisiejszy oni nie wiedzą, na czym stoją. W październiku ma wejść...
Jest już 15 autopoprawek do projektu uchwały, więc trzeba poczekać na ostateczny ustawy, przepraszam.
No ale okej, no trzeba czekać, ale my mamy czerwiec, a od października to wszystko ma zacząć funkcjonować. To uczelnie nie wiedzą, mają być gotowe, jak kolega powiedział, na różne warianty, ale to jest według mnie, to jest nieporozumienie, nienormalne, że jeszcze o tej porze szefowie uczelni nie wiedzą, jak ta reforma będzie wyglądała. Ja uważam, że absolutnie miasto tutaj powinno pomóc Akademii Wychowania Fizycznego do usamodzielnienia się, bo tak jak tutaj rektor Zguczyński powiedział...
Ale z drugiej strony, skoro nie znamy planów AWF-u, to czy to nie jest ryzyko?
Ale panie redaktorze, zaraz no, koledzy, no dajcie skończyć, bo zaczyna się tutaj...
Ale przecież panie radny, ja nic nie mówię. Czemu pan mnie atakuje?
Spokojnie, Jerzy Sobolewski, proszę kończyć.
Proszę państwa, za rok uczelnia może być samodzielna, bo tak z tego wynika. Miasto miasto by musiało dokładać w granicach miliona złotych, bo rzeczywiście koszty 9 milionów 7 mają z tego milion, potrafią sami wypracować albo zejść z kosztów, czyli to nie jest dla miasta jakaś wielka kwota do tego, żeby była samodzielna uczelnia w Gorzowie. No to nie jest kwota duża naprawdę w budżecie miasta, żeby pomóc uczelni. Tym bardziej, że może jeszcze powiem o tym, że taka uczelnia jak AWF, która naprawdę ma fajne wydziały, jak fizykoterapię czy dietetykę, to są wydziały takie, które my musimy szukać właśnie na rynku. To są wydziały, które, do których studenci przyjdą, bo na pewno na taką fizykoterapię przyjdzie student i z Białegostoku i z Rzeszowa, a do AJP... I z Rzeszowa powiedziałem. A z całej Polski może student przyjść na takie kierunki niszowe, które są po prostu... No,
fizjoterapeutów brakuje.
A na, w AJP no, są cztery wydziały. Jest humanistyczny wydział, jest wydział bezpieczeństwa, który uważam, że narodowego. To nie wiem, czy po prostu zapotrzebowanie będzie studentów. Bo przypomnę, że generalnie w województwie lubuskim są takie dane GUS-u. W 2016 roku było 13 tysięcy studentów, z czego 11 było w samym Uniwersytecie Zielonogórskim, a w pozostałych wszystkich uczelniach w województwie lubuskim było 2 tysiące studentów. To my skąd, nawet z punktu widzenia tego, że jest straszna sprawa demograficzna związana z poszukiwaniem studentów, to chociażby z tego my musimy się połączyć i my musimy po prostu mieć jedną silną, porządną uczelnię i chciałbym, żeby to właśnie środowiska i jedne i drugie zrozumiały.
Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość, ale swoją drogą to a propos Zielonej Góry, to pojawił się też wątek gdzieś być może uczelni lubuskiej, tak?
Połączenia w ogóle.
Więc to też jest jedna z dróg rozwoju szkolnictwa wyższego w naszym województwie, nie tylko w Gorzowie. Sebastian Pienkowski, proszę bardzo.
Czy panowie nie wspominają o pewnym potencjale dwóch uczelni, które na tej sesji wyszły? Czyli tak, budżet Akademii z Paradyża 30 milionów plus 15 milionów grantów w tym roku, czyli 45. Budżet AWF-u 9 milionów. Liczba studentów 620.
No nie w tym roku, panie kolego. W tym roku 15 milionów.
No jak, 7 już wpłynęło, za chwilę kolejne wpłynęło.
No to proszę mówić tak, jak pani rektor powiedziała, to są granty otrzymane na przestrzeni...
No tak mówię, no przecież było już 7 i za chwilę mają kolejne wpłynąć. Pan no. nie wie o tym, no to za chwilę pan się dowie z mediów,
bo wpłyną. To pan powie, że 15 otrzymał.
Ale, no dobrze, no to mówię, że w tym roku, a nie teraz. W tym roku, do końca grudnia, panie radny. Proszę uważnie słuchać. Dalej... 2300 studentów, 620 w AWF-ie, tak?
Pani rektor mówiła, że 1900, no to też tutaj niech pan nie wprowadza
nie, proszę,
w błąd.
Proszę protokół, sobie na moje pytanie, ile w sumie studentów powiedziała 2300.
1900 studentów, pani rektor powiedziała.
Panie redaktorze, proszę uspokoić pana radnego.
Na moje pytanie.
Panie radny, za chwileczkę
ja
panu
nie przerwę. Przynajmniej
proszę
w tym temacie.
Sebastian Pienkowski.
Na moje wyraźne pytanie na sesji pani rektor powiedziała 2300. Więc,
a na moje 1900.
Może nie policzyła tych, o których pan pytał.
Pani rektor będzie też naszym gościem niedługo, więc będziemy o to też dopytywać. Proszę bardzo.
No, nawet 1900 to z tego co wiem jest więcej niż 620, więc
no,
jeżeli mam porównać.
Sprzeczajmy się dwa więcej. No, ale tak jak
da mi pan powiedzieć,
powiedzieć
czy nie, bo zaraz skończy się audycja i pewnie ta obsesja podobnie.
Przepraszam, dajmy dokończyć wątek, proszę bardzo.
Pan dziekan powiedział, że mają 30 osób kadry, 214 osób kadry naukowej jest na Akademii im. Jakuba z Paradyża, więc widać różnicę w potencjałach i to na tej sesji wyszło. To po pierwsze. Po drugie, pan rektor na moje pytanie, jakie widzi ścieżkę dofinansowania i w jakiej ilości, w jakich latach, powiedział, że nie wie. Także nie będę już tego komentował. Pan dziekan z AWF-u. Tak powiedział.
Bo to
także,
powinna reforma pokazać, no której nikt nie wie, jak ma
panie
wyglądać.
Panie radny, dwa, wyraźnie powiedział, że w 2019 wydziały wygasną, więc tutaj pan Sobolewski mówił o wydziałach i o cenach, ale na WF te wydziały wygasają, więc 2 miliony Poznań dopłaca. Na kolejne moje pytanie, czy Rada Miasta z Poznania dopłaca do AWF-u? Nie. Więc do uczelnia macierzysta w Poznaniu nie dostaje dofinansowania z własnego miasta. Gorzów ma dopłacać do nie naszej uczelni. Trzeci problem. W 2014, 8 sierpnia podpisany został akt notarialny, gdzie miasto dało 7 milionów na AWF. I tam było zobowiązanie pana rektora z Poznania, że będzie się starał wydzielić Gorzów, przekazać ten majątek na Gorzów i będzie to uczelnia gorzowska. Minęło 4 lata.
Przecież był przekazany na Gorzów.
Minęły 4 lata.
A były zapowiedzi, że to będzie jak początek akademicki.
Na moje pytanie na sesji, czy do pana prezydenta, czy to zobowiązanie zostało wykonane? Pan prezydent przeczytał pismo od pana rektora, które dostał prawie rok temu, że w związku z tym, że kolokwialnie powiem, bomba jądrowa wybuchła w Korei Północnej, to nas to nie obowiązuje, bo powstała ustawa Akademii, to nas to nie obowiązuje. No to ja się pytam, czy to jest poważne? Więc ta sesja dała dwie sprawy. Po pierwsze, pokazała potencjał jednej i drugiej uczelni. Po drugie, obnażyła pewne sprawy, o których tutaj wspomniałem. No i teraz państwo niech sobie odpowiedzą, w co powinniśmy inwestować.
Ale pana zdaniem połączenie wzmocniłoby, nie wiem, akademickość gorzowską?
Pan dziekan powiedział, że połączenie nie jest możliwe, tak? W związku z tym,
nie w tej chwili, bo de facto docelowe ma być połączenie.
Nie chciał tego jednoznacznie powiedzieć, ale widać, że nie ma w Poznaniu woli, żeby tutaj się usamodzielniła ta uczelnia. I to jest jasne, bo nie zadeklarował daty, nie zadeklarował harmonogramu, jakim miasto powinno pomagać, ile pieniędzy. No to jeżeli ktoś jest poważnym partnerem, to powinien powiedzieć, czego chce, w jakim czasie, żeby spełnić te warunki, o których my mówimy. Nic takiego na sesji nie usłyszeliśmy.
Pan obawia się o ustawę 2.0, tak nazywaną, tutaj potocznie?
Nie, nie obawiam się. Oczywiście każda duża zmiana wprowadza na początku chaos. No to jak ktoś studiował zarządzanie, to wie. I każda duża zmiana w ramach jej wdrażania musi być poprawiana. Więc myślę, że te wszystkie rzeczy zostaną dopracowane, to ruszy i nie będzie z tym większych problemów.
Gorzów Plus, Patryk Wróżko.
Szanowni Państwo, bo tak dużo tutaj się przewinęło, mam wrażenie, że nie do końca wszyscy mogą pojąć, co się dokładnie dzieje między tymi uczelniami. Trzeba zwrócić uwagę, że od paru ładnych lat
trwają twarde negocjacje.
Mieliśmy taką operę mydlaną na temat połączenia tych uczelni i stworzenia jednej dużej akademii. I miałem takie wrażenie, wcześniej jako obserwator polityczny, a później jako radny miasta, że brakuje dobrej woli po jednej ze stron. Dlatego w konsekwencji daliśmy szansę Akademii PWSZ-owi, który się przeobraził w Akademię Jakuba Spalderza w Gorzowie Wielkopolskim i tak można powiedzieć na kredyt dostaliśmy tę akademickość, którą musimy utrzymać przez 3 lata po to, żeby tej akademickości nam nie zabrano. I w związku z tym musimy poczynić szereg nakładów finansowych na to, aby właśnie ta akademickość została utrzymana, czyli na przykład stworzenie mieszkań dla kadry profesorskiej, zatrudnienie kadry profesorskiej, pozyskanie studentów i jeszcze kilka innych kwestii, które należy spełnić. Mamy na to 3 lata, teraz już to jest krótszy okres, nawet mniej, tak? Nawet coś ponad rok. I jeżeli my tego nie zrobimy, jeżeli nie przekażemy odpowiednich środków finansowych, to w Gorzowie znika w ogóle szkolnictwo wyższe. A tego przyszłe pokolenia nam nie wybaczą, że nie dołożyliśmy wszelkich starań ku temu, aby tą akademickość w Gorzowie jednak zachować. Jeżeli chodzi o sam AWF, to mam wrażenie, że brakowało tej dobrej woli i dzisiaj, jeżeli chodzi o AWF, dla nas na rękę jest odłączenie AWF-u tylko wtedy, kiedy zostanie wchłonięty przez akademię, tak? W drodze tej nowego brzmienia tej ustawy.
Ale to musi być krok po kroku. Najpierw usamodzielnienie, potem przejęcie.
No tak, tylko jaki interes ma Gorzów w tym, żeby ta uczelnia się usamodzielniła, a później mamy ją dotować i ona ma sobie działać jako wolny elektron. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie jedną wielką akademią, wtedy jest sens dotowania takiej uczelni.
Czyli automatycznie.
Na dzień dzisiejszy takiej możliwości nie widzę. Powiem więcej. Na sesji Rady Miasta zapytałem pana dziekana o rozmowy, jakie toczył za plecami radnych, za plecami mediów z Uniwersytetem Zielonogórskim a propos rzekomego powstania Uniwersytetu Lubuskiego. W odpowiedzi otrzymałem informację, że to były tylko luźne rozmowy dotyczące ewentualnego przekształcenia po zmianach w ustawie.
Tak też mówił na naszej antenie.
Mam zupełnie inne informacje co do tego, czy to były luźne spotkania, czy nie, bo doskonale wiem, z kim były te spotkania, w jakich godzinach i dlatego nie przyjmuję tej argumentacji do wiadomości, a to z kolei podważa wiarygodność samego AWF-u.
Może dodam jedną rzecz. Koledzy tutaj sceptycznie wypowiadają się na połączeniu, bo nie rozumiem takich słów jak wchłonięcie. tylko po prostu trzeba się połączyć. Kolega przewodniczący tutaj też nie widzi jakiejś szansy, a przypomnę, że sama pani minister Rafalska mówiła, że uczelnie mają się połączyć, także...
Pan dziekan nie widzi, tym jest problem.
Chwileczkę, nie. Pan dziekan doskonale powiedzi, proszę... jak nie widzi. Powiedział wszystko to, co
chyba
na dzień dzisiejszy...
na tej samej sesji, panie radny.
Na dzień dzisiejszy wszystko powiedział tak, jak to wygląda. Nie wie, jaka będzie reforma Gowina. Koszty powiedział, że miasto do 2019 może się uczelnia usamodzielnić. Co miał jeszcze powiedział? Jakie miasto ewentualnie ma dać pieniądze w postaci miliona złotych? Co miał jeszcze powiedzieć, jak sam nie wie, jeden i drugi rektor przyznali, że nie wiedzą, jak te uczelnie będą funkcjonowały.
Wie pan, dlaczego nie wiem? Bo nic od niego nie zależy. Tylko wszystko zależy od Senatu w Poznaniu. Proste.
Stawiamy
wszystko
kropkę.
Zależy od reformy Gowina, która jest nieprzygotowana. Od tego wszystko
do
zależy.
Do reformy Gowina na
tego,
pewno będziemy
kto,
jeszcze.
Jerzy,
ile lat mówisz już, że powinny się połączyć, tak? Że na pewno się połączą.
Ale to nie ode
ile
mnie
lat
zależy.
O tym
ja cały czas
no właśnie
mówię
o to chodzi.
I będę mówił
o
się
myślę,
że
to są... dobrą wolę stron.
Myślę,
że to
są... stron, ale nie mów, że jednej panowie... strony, bo to obie strony powinny się dogadać, a nie jedna strona chce, druga nie chce, albo odwrotnie.
I tak właśnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o połączenie naszych uczelni. Panowie, na koniec temat, który może nas połączy, nie wiem, zobaczymy. Lubuskie derby. Elektryzują nadal, czy niekoniecznie? Kto wygra w Zielonej Górze, a potem w Gorzowie, bo to tak się ułożyło, że mecz właściwie potem następne spotkanie ligowe już jest rewanż w Gorzowie.
Pytanie do gorzowskich radnych.
Pytanie do gorzowskich radnych, tak, bardzo subiektywnie tutaj będzie subiektywne spojrzenie, ale myślę, że o tej samej porze w podobnym programie na antenie Radia Zielona Góra pewnie radni zastanawiają się nad tym samym wątkiem. Ja Patryk Broszka, proszę bardzo.
Panie redaktorze, szanowni państwo, stawiam, że ten dwumecz z Zieloną Górą będzie za 5 punktów, a co to oznacza, że wygrywamy chociażby minimalnie w Zielonej Górze. Życzyłbym sobie i wszystkim kibicom, żeby to było w 15 biegu na przykład się rozstrzygnęło i myślę, że zdecydowanie jesteśmy w stanie wygrać w Gorzowie, co pokazują mecze z takimi zespołami jak Toruń czy Częstochowa, gdzie, co tu dużo mówić, zlaliśmy ich. Dlatego trzymam kciuki za naszych chłopaków. Z kolei dzisiaj trzymam kciuki za moją ulubioną drużynę piłkarską, czyli Real Madryt.
No ale tam nie gra jeszcze żaden gorzowianin.
Myślałem, że stylą Gorzów. No.
Zbigniew Syska, proszę bardzo.
Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek inny powiedział, że nie wygra Gorzów.
To... Znaczy się można postawić...
To nie chcę wyborem
może pan redaktor zaryzykuje.
Można postawić tak zapytanie.
Ja przyznam, że wcześniej słuchałem wypowiedzi tutaj pana właśnie redaktora, który jest specem w tej dziedzinie i też stawiam na Gorzów. Ale i to jest... w dwóch meczu. Dobry. Minimalnie, ale na Gorzów.
Okej, okay, dobrze, to trzymamy za słowo. Nasze... Ja też liczę na zwycięstwo, natomiast derby rządzą się swoimi prawami i takie rzeczy, co się dzieją w derbach, to nie dzieje się w żadnych innych spotkaniach. Jerzy Sobolewski.
No, Stal Gorzów wygra oczywiście, chociaż jest osłabiona. Nie ulega wątpliwości, że my bez Waculika jesteśmy troszeczkę słabsi, ale dobrze, że Karczmarz doszedł do formy. Mam nadzieję, że Stal wygra. Derby oczywiście są bardzo emocjonujące i tutaj no, nie tylko takie są Gorzów Zielona Góra, ale wiele innych derbów. To jak chociażby tutaj kolega Realu Madryt powiedział Real Barcelona czy Atletico Madryt.
Real Madryt.
Real Madryt. To zawsze stwarzają rzeczywiście wielkie widowiska, także myślę, że Stal wygra i najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy doszli do tej czwórki, wtedy Waculik do nas dojdzie i w play-offach z Lesznem o mistrzostwo i wygramy.
Optymizm. Sebastian Pienkowski.
W czym się zgadzamy w końcu?
Tylu fachowców się wypowiedziało, no to ja muszę dołączyć, bo zwłaszcza, że ja nie czuję się takim fachowcem jak państwo. Ale oczywiście życzę Stali zwycięstwa. Myślę, że będzie blisko remisu i tym 15 biegu, tak jak pan radny Broszko powiedział, Stal wywiezie zwycięstwo.
Czy pan przewodniczący chce powiedzieć, że żużla nie lubi w Gorzowie?
Nie. I znowu pan słucha tak jak radny Sobolewski.
Czy to obowiązek?
No, oczywiście, że.
W sumie nie ma obowiązku, prawda? Nikogo nie zmusza, żeby kochać żużel.
Szczególnie przyszły prezydent.
Ale polecamy relację na antenie Radia Gorzów. 16:30 w Zielonej Górze, pierwszy wyścig. Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Sebastian Pienkowski, przewodniczący Gorzowskiej Rady Miasta. Prowadź
sprawiedliwość. Dziękuję państwu, dziękuję.
Zbigniew Syska, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Kocham Gorzów, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Jerzy Sobolewski, przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
Oraz Patryk Broszko, Klub Radnych Gorzów Plus. Dziękuję
bardzo. Dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego dla wszystkich mam.
Daniel Rutkowski, dziękujemy, wszystkiego dobrego dla mam. Do usłyszenia w niedzielę ze stadionu w Zielonej Górze.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.